Dobry wieczór, witam Państwa bardzo ciepło w kolejnej audycji historycznej Datownik. Dziś znów będziemy rozmawiali o kulturze. Mamy ku temu okazję. 22 października, a więc wczoraj minęła kolejna rocznica. W 1957 roku w piśmie Świat Młodych ukazał się pierwszy odcinek cyklu komiksowego Tytus, Romek i Atomek. A moim gościem dziś w Datowniku jest Dominik Szcześniak, autor komiksów i znawca świata komiksowego.
Cześć, Dobry Dominiku. Wieczór, witam.
Dobry wieczór. Powiedzmy na początku o samej biografii, bo to biografia niezwykła. W tym roku autor skończył ile?
97 lat.
7 lat. Popularnie nazywany Papcio Chmielem, ale to oczywiście mowa o Henryku Jerzym Chmielewskim.
Dokładnie. I warto zaznaczyć, że Henryk Jerzy Chmielewski, czyli popularny Papcio, był również bohaterem tego komiksu. Papcio urodził się 7 czerwca 1923 roku w Warszawie i kilka miesięcy temu 97-latek na urodziny dostał m.in. tort, po którym ponoć oniemiał, bowiem na tym torcie znaleźli się jego trzej sympatyczni bohaterowie i Chmielewski stanął przed dylematem, czy ma ich zjeść, czy ocalić.
W jednym z tomów swoich wspomnień, bo zdaje się, że dwa takie tomy powstały, Papcio Chmiel opisuje moment, kiedy się urodził, znaczy oczywiście nie mógł tego pamiętać, ale przypisuje pewnemu wydarzeniu już z roku 1923 wyjątkowe znaczenie. Otóż wtedy tam wybuchła prochownia w Cytadeli Warszawskiej i on stwierdził, że tak otrzymał taki cios w głowę już wtedy jako niemowlę, jako maleńki dzieciak, że to spowodowało, że nie mógł zostać nikim znaczącym, tylko został rysownikiem.
No dokładnie, ale okazało się, że jednak stał się właściwie jednym z takich podstawowych, kanonicznych rysowników polskich. Jest wymieniany właściwie jednym tchem razem z Bogusławem Polchem, Jerzym Wróblewskim, Januszem Chrystą, Tadeuszem Baranowskim. Tak więc to są takie właściwie podwaliny polskiego komiksu, już można powiedzieć współczesnego.
Czy to znaczy, Dominiku, że przez Papcio Chmiela i jego twórczość po prostu trzeba przejść, jeśli się interesujesz polskim komiksem? Nie ma innej drogi, prawda?
Nie ma innej drogi, chociaż no, tutaj wchodzi do gry ten taki współczesny aspekt, czyli dla nas, dla ludzi urodzonych w latach 70., 80., Papcio Chmiel i Tytus to była taka właściwie takie naturalne wejście w świat komiksu, ponieważ tak naprawdę wtedy nie było innych alternatyw. Jeśli ktokolwiek z urodzonych w tych latach odwiedził jakąś księgarnię w tamtych czasach, lub też kiosk, to na 100% natknął się albo na Kajkosza, czyli Kajka i Kokosza, albo na Tytusa. Ja sam pamiętam, że pierwszy zeszyt, pierwszą księgę Tytusa, jaka wpadła w moje ręce, zakupiłem pod szkołą podstawową numer 7 w Zamościu, mając, nie wiem, może 5 lat. No i wtedy rzeczywiście już wsiąkłem. I myślę, że wielu twórców czy czytelników z mojego rocznika miało podobną drogę.
Najpierw był oczywiście cykl W świecie młodych, chociaż jeszcze musimy wspomnieć, że zanim do świata młodych Papcio Chmiel trafił, no to też miał dosyć dramatyczne losy, jak zresztą większość Polaków w tamtym okresie, bo na początku września 39 on wyjeżdża zresztą do Łukowa, jeśli dobrze pamiętam, natomiast w 44 roku walczy już w powstaniu, bo od 43 roku jest członkiem Armii Krajowej. No i później ogląda zagładę swojego miasta i czy to znalazło jakieś odzwierciedlenie w późniejszej jego twórczości, te losy?
Tak, znalazło. Papcio Chmiel wielokrotnie nawiązywał do powstania warszawskiego. On właściwie w marcu 43 roku został żołnierzem Armii Krajowej i otrzymał pseudonim Jupiter. I nawiązywał do tych swoich historii wielokrotnie, natomiast 1 sierpnia dostał się do niewoli, dalej już nie walczył, więc te historie były również oparte o relacje jego znajomych lub też świadków tych wydarzeń. Ale to nie był jedyny aspekt historyczny w twórczości Papcia. On po zakończeniu tej takiej właściwie edukacyjno-bawiącej serii z Tytusem, Romkiem i Atomkiem stworzył kilka ksiąg, które były tylko i wyłącznie skupione właśnie na takich...
Ksiąg tematycznych.
Tak. I tutaj na przykład Tytus, Romek i Atomek jako warszawscy powstańcy 44 roku, o czym już mówiliśmy, ale też uczestnicy Bitwy Warszawskiej 1920, czy też nawet, sięgając głębiej, Bitwy Grunwaldzkiej, Odsieczy Wiedeńskiej, Wojna o Niepodległość Ameryki. Bohaterowie Papcia byli również rycerzami Bolesława Krzywoustego. Tak więc on lubił sobie poskakać po tych różnych historycznych okresach.
Pierwszy odcinek W świecie młodych ukazał się w roku 1957 i chyba nie od razu to byli harcerze. Mówię o dwóch z bohaterów, prawda?
Tak, początkowo to było dwóch takich koleżków, którzy dostali się do rakiety kosmicznej przypadkowo zupełnie wylecieli w kosmos i tam na pokładzie tejże rakiety znaleźli małpkę doświadczalną Tytusa. Warto wspomnieć, że to była pierwsza geneza tych postaci, natomiast jest jeszcze druga, która powstała na potrzeby ksiąg i w księdze pierwszej Tytusa Tytus powstał w zupełnie inny sposób. Nie został znaleziony w rakiecie, tylko powstał z plamy tuszu, którą babcio Chmiel wylał na kartkę, tak, zupełnie niechcąco. Tak więc powiedział wtedy słynne zdanie, że z tuszuś powstał, w tusz się obrócisz, nadaje ci imię Tusz de Zoo. Później okazało się, że nie ma imienia Tusz ani Tytusz, więc padło na Tytusa.
Najpierw czytelnicy, fani mogli się zapoznawać tylko dzięki kolejnym wydaniom gazety, ale od 66 już mieliśmy tomy, tak?
Dokładnie, tak. To były te księgi, wedle słynnej dewizy bawiąc uczyły, ucząc bawiły. Tytus był tam przede wszystkim harcerzem, ale też kosmonautą, kowbojem, podróżnikiem, olimpijczykiem, geologiem, dziennikarzem, aktorem, a nawet kibicem, oczywiście przed Euro w 2008 roku. I wchodził w tę rolę w ramach dewizy bawiąc uczy, o której wspomniałem, i poszczególne tytusowe księgi naszpikowane są zapadającymi w pamięć sentencjami, z których niektóre trafiły nawet do powszechnego obiegu. Tytus uczył się jeździć na mechanicznym pojeździe Rosalia, podróżował na wyspy nonsensu, poprawiał dwóje z geografii Polski. I tej serii towarzyszyły niesamowite pojazdy wymyślane przez profesora Talenta, czyli jednego z drugoplanowych, ale bardzo ważnych bohaterów tej historii. Były to takie pojazdy jak wannolot, trombolot, młynkolot, bąkolot, wideo bzikolot i także tu muszę odczytać, to jest kapustogrocholot, który towarzyszył bohaterom w wyprawie po owoce chichotu w księdze 30.
To może oznaczać tylko jedno, że jednak na przestrzeni lat, no to jest szmat lat, od roku 1957, jednak babcio Chmiel się inspirował tym, co przynosiła rzeczywistość bieżąca, wszystkimi wynalazkami techniki na przykład.
Zdecydowanie wynalazkami techniki, zdarzeniami politycznymi. Niektórzy z obserwatorów tej serii twierdzą wręcz, że seria została w pewnym momencie za bardzo upolityczniona. I oczywiście zawsze jest tak, że fani mówią, w którym momencie powinna seria zostać zakończona. Tak samo było z, nie wiem, z Torgalem, że Torgal musi się skończyć po Wilczycy, później to już jest dno. Nie wiem, że Rambo powinien się skończyć na pierwszej krwi, a na przykład Zaginiony w akcji powinien się skończyć na Zaginionym w akcji 3. I z Tytusem jest tak, że ta księga według niektórych fanów powinna zakończyć się na 22 księdze, ponieważ właśnie wtedy jej forma spadła. No ale tu należy mieć na uwadze wiek autora, no i różne jego perypetie zdrowotne, ponieważ babcio przeszedł również kilka operacji oczu, w związku z czym wiadomo, że ten poziom być może nie był już tak efektowny, natomiast patrząc na rozwój jego kreski chociażby, to ja obserwuję tam genialną kompozycję plansz. Jest takie specyficzne kadrowanie, charakterystyczne tylko dla babcia Chmiela, które tak naprawdę stanowiło inspirację następnie dla wielu twórców. I już mniej więcej od połowy lat 90. możemy obserwować w nurcie komiksu polskiego, czy też komiksu podziemnego, wiele nawiązań do tej serii. Powstało nawet kilka albumów takich czysto parodystycznych, w których Tytus miał na przykład na imię Tyfus. No i są to też ciekawe pozycje, natomiast świadczą o tym, że jak dużą inspiracją Tytus był dla twórców.
Wspomniałeś, Dominiku, o tej kompozycji kadru. Czym jeszcze inspiruje babcio Chmiel, nawet po latach, autorów komiksów?
No poza takimi czysto technicznymi
wykładnikami. To też jest ciekawe.
Tak, te techniczne rzeczy to charakterystyczne liternictwo na przykład. Babcio Chmiel odręcznie stawiał literki, natomiast no rzeczywiście już w którymś tam albumie, nie pamiętam teraz w którym, pojawiła się czcionka komputerowa, co już troszkę zaburzyło tę jedność, jednolitość. No są też powiedzonka, które no są fantastyczne i rzeczywiście rozśmieszają właściwie już od wielu, wielu lat kolejne pokolenia. Możemy nawet tutaj kilka cytatów wyciągnąć.
No koniecznie.
Na przykład, słynne hasło precz z preczem, które Tytus wymyślił podczas snu. Przyśniło mu się po prostu takie hasełko. Albo była też taka sytuacja, że Tytus myślał i wymyślił bezmyślnik. I stawiać go się będzie przed zdaniem nie mającym sensu. Tak to podsumował. Tak więc to wszystko weszło do jakiegoś użytku powszechnego, choć myślę, że raczej bardziej wśród komiksiarzy.
Chociaż na murach też widywałem napis Precz z Preczem, więc to chyba poszło trochę głębiej i dalej.
Dokładnie, dokładnie. Albo na przykład cytaty, kiedy Atomek mówi do Tytusa, co ty robisz, wyrzucasz jedzenie, a Tytus, a już mi niepotrzebne, najadłem się strachu. Tego typu sytuacje.
Powiedzmy jeszcze, Dominiku, bo to też jest istotne, że ta seria nie była od początku kolorowa, tak? Czyli jak gdyby Paweł Chmiel musiał ją nie wymyślić na nowo, ale jednak przeorganizować swoją pracę.
Tak. Rzeczywiście na początku Tytus, Romek i Atomek był komiksem czarno-białym. To był taki format gazetowy w momencie, kiedy ukazywał się w Świecie Młodych. To wszystko zostało później zebrane dla kolekcjonerów w takim ładnym albumie zatytułowanym Księga Zero. Natomiast te historie publikowane już od księgi pierwszej wzwyż posiadają kolor, no i też są nieco inaczej skomponowane, jeśli chodzi o warsztat komiksowy, ale wiadomo, wcześniej to był wybór.